I tak przywitaliśmy Małgorzatę Wołczyk w naszym studiu, dziennikarka związana z portalem W Polityce, tygodnikiem sieci.
Ale to zanim... Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale to zanim jeszcze powiem o tych zróżnicowanych kwotach wsparcia, bo na naszym Patronite pojawiła się możliwość wykupienia biletu pasażerskiego. Nie wiem, czy pan redaktor o tym wie w ogóle.
Wiem, Łukaszu, o tym, że jak pasażerów bierzemy na wyprawę na Wyspy Kokosowe, zapraszamy.
To będzie daleko Hiszpanii chyba. Tak brzmi
przynajmniej. Potem do Hiszpanii.
Och, do Hiszpanii to jeszcze daleko. Od Wysp Kokosowych, Łukaszu, jeżeli będziesz słuchał Radia Wnet i uczestniczył w naszej wyprawie,
myślę,
to zobaczysz.
Są obok, że są, że jest Hiszpania, a potem już kokosy.
Dowiosłujemy jakoś.
Tak, to na pewno się uda. Adres patronite.pl / Radio Wnet. Tam wszystkiego się państwo dowiedzą. Gdzie jest
mało bierzemy pasażerów. Tu leży przed panem, a na
tylko,
kalendarzu, niech pan
tylko,
o, tu właśnie za
kawą. Tylko 50 wszystko. Pasażerów tym razem bierzemy na naszą wyprawę.
No to ekskluzywny rejs. Daleki, Wyspy Kokosowe to nie jest...
Ale i do tego pierwszy taki rejs...
Eksperymentalny. Ale wrócą pasażerowie, to nie jest rejs w jedną stronę.
Nie, znaczy kto chce zostać na Wyspach Kokosowych, może zostać tam. Mieszka chyba 700 osób, więc jeszcze jeden, drugi, trzeci pasażer z żółtej łodzi podwodnej, jeśli zechce, to zostanie. Ale teraz już nie o naszym rejsie na Wyspy Kokosowe, tylko o sprawach, które dotyczą Katalonii. Pamiętamy te katalońskie flagi. Wiemy, że duma Katalonii, czyli Barcelona, przegrywa ostatnio mecz za meczem, ale to też nie o piłce nożnej będziemy rozmawiać, tylko o rosyjskich wpływach w Katalonii, bo są takie, nieprawdaż?
No właśnie. I pytanie, dlaczego zawracamy Polakom głowę o 8:45 Hiszpanią? Ale ja tak sobie myślę, że przy tej obecnej zapaterowskiej Polsce Tuska może się okazać, że Polacy zaczną wyjeżdżać do Hiszpanii katolickiej, żeby odpocząć. Więc rzeczywiście radziłabym nasłuchiwać i proszę właśnie o uwagę. Dlaczego Hiszpania jest dla nas ważna i co takiego stało się w poniedziałek, że cała prasa hiszpańska skierowała oczy na Barcelonę i na wynik śledztwa sędziego z Barcelony? Otóż okazało się, wreszcie potwierdzono doniesienia prasowe, że Rosja w sielskim roku 2017 była rzeczywiście skłonna do tego, aby rozpocząć konflikt zbrojny w sercu Europy. O co chodzi dokładnie? Jak podano do wiadomości, na podstawie dokumentacji, ale też zapisów rozmów, prowodyrzy katalońskiego ruchu niepodległości mieli dosyć ścisłe kontakty z wierchuszką Kremla. I tuż przed ogłoszeniem niepodległości Republiki Katalońskiej okazało się, że trwały rozmowy na temat udzielenia właśnie pomocy, już nie tylko finansowej, w wymiarze 50 miliardów dolarów z Rosji dla Katalonii, ale też o tym, żeby sprowadzić desant 10 tysięcy żołnierzy, jak podejrzewano, grupy Wagnera do Katalonii i pomóc oderwać skrawek Hiszpanii, a więc Katalonię.
I tym samym... czy to jest udowodnione? Czy to jest tak, że to była jakaś rozmowa, ktoś kiedyś pod jakimś, nazwijmy to, śmietnikiem spotkał się i wymieniali takie informacje, tak jak czasami rozmawiają ludzie niekoniecznie będąc odpowiedzialnym za słowa, czy to były plany?
To były plany, czego są twarde dowody, przynajmniej takimi dysponuje sędzia Joaquín Aguirre. Poza tym ostatnio ukazał się raport firmowany przez Komisję Europejską. Ma 123 stron i szczegółowo opisuje właśnie ten kontakt i na jakiej zasadzie, kto był jego beneficjentem. Więc przede wszystkim chodziło o to, że katalońscy separatyści chcieli za wszelką cenę uwolnić się, jak to mówią, od Hiszpanii, a co w zamian chciała zyskać Rosja? No mówi się o tym, przynajmniej tak też podaje ten raport Komisji Europejskiej, że Rosja chciała stworzyć w Republice Katalońskiej swoją taką globalną bazę dla kryptowalut. Są też dziennikarze, którzy uważają i mówią dosadnie, że ta Republika Katalońska miała być, tu zacytuję, burdelem i kasynem dla ludzi Kremla. I dlatego była skłonna właśnie zaryzykować nazwać też konfliktem zbrojnym, bo chodziło po prostu o to, co zawsze, prawda, Rosja ma na celu, a więc chaos, ale też miała nadzieję, że wywoła ten konflikt zbrojny jakieś kaskadowe, prawda, ruchy w Europie, że będzie siać chaos. Finalnie, jak się okazało, nie doszło do tego lądowania 10 tysięcy żołnierzy, ale również dlatego, że po rozmowach, które prowadził Kreml z separatystami, okazało się, przynajmniej Kreml tak stwierdził, że oni jak gdyby jeszcze nie są dostatecznie gotowi, prawda, że to jest troszeczkę taki ciamajdan. Sugerowano, i to jest właśnie w zapisach rozmów między katalońskimi separatystami a Rosjanami, że trzeba poświęcić przynajmniej 100 ofiar śmiertelnych. Myślę, że mało już Polaków pamięta te rozruchy z 2017 roku i nieszczęśliwie media wtedy, oprócz Radia Wnet, źle też to wtedy opisywały. W każdym razie Polacy widzieli, w jaki sposób policja z Madrytu traktuje separatystów katalońskich, podczas gdy nie widzieli tego, co było obecne, na przykład, czy to, co ja widziałam za pośrednictwem też sieci społecznościowych, kiedy rzeczywiście ci separatyści byli gotowi poświęcać siebie. Nawet są takie obrazki, kiedy separatysta wyciąga swoje, nie wiem, czy to jego dziecko, ale prawda, nadstawia dziecko na pałki policyjne, ponieważ Katalończycy uznali, że bez ofiar śmiertelnych nie zrealizuje tego marzenia o secesji. Więc na ten temat trwały rozmowy i to wszystko jest już też w raporcie Komisji Europejskiej.
I w raporcie tego sędziego z Katalonii.
Tak, ale sprawa jest dosyć skomplikowana i żyje nią cała Hiszpania, ale głównie dlatego, że paradoksalnie to właśnie ta sprawa może okazać się też jakimś gwoździem do trumny, wymarzonej trumny przez wielu Hiszpanów, dla trwania tego rządu socjalistyczno-komunistycznego, ponieważ skoro główny koalicjant Sancheza, a więc Carles Puigdemont, lider tej partii Junts per Catalunya, który może zostać właśnie ścigany z kodeksu karnego za to przestępstwo proszenia o interwencję, prawda, obcego mocarstwa, udostępnianie jakichś wrażliwych danych wywiadowczych, więc tym samym, skoro Sanchez ma takiego wspólnika, no to on sam stawia się w sytuacji wspólnika. Więc na to liczą Hiszpanie i rzeczywiście od poniedziałku sypią się artykuły prasowe, że być może wreszcie nastąpi taki szereg zdarzeń i sekwencja, która sprawi, że Sanchez zostanie odpiłowany od fotela premiera. Więc to jest nadzieja Hiszpanii. Ja powiem, że to jest też ważne dla nas Polaków i nie tylko dlatego, że każe też może spozierać pilniej na Śląsk i zapytywać, że tak powiem, zawsze przy okazji tych ruchów autonomii Śląska i innych, no o cóż tam chodzi i jacy tam szatani są czynni. Bo jak słyszę teraz na nowo, prawda, że Śląsk chce uznania narodowości śląskiej i że kwestia uznania języka jest dla niego tak ważna, to otwierają mi się wszystkie klapki. To, co znam, to, co cały czas się mówi w Hiszpanii, to, co mówią separatyści baskijscy, katalońscy, ci z Walencji, ci z Balearów, więc od tego to się zawsze zaczyna. Więc to też jest jakoś tam sprawa ważna, żebyśmy mieli oko na to, co się dzieje. A powtórę, dla mnie to jest jakieś tam osobiste zwycięstwo, bo przyznam, że ja lata poświęciłam na to, żeby przekonać Hiszpanów, że mimo, że są na antypodach, prawda, od Rosji, to Rosja nie jest tak tym krajem, za które je uważają, a więc milusiński kraj, który, prawda, obdarzył świat sałatką jarzynową i Dostojewskim, więc...
Może kojarzy się tym, którzy byli zwolennikami lewej strony podczas wojny domowej. Kojarzy im się z poparciem dla hiszpańskiej rewolucji.
A to też jest ciekawy wątek. Być może sama Rosja tak chętnie tam ingerowała, bo ma ten sentyment, prawda? W czasie wojny domowej to właśnie Katalonia i Barcelona była tym siedliskiem, terenem trockistów, marksistów, stalinistów, tych partii POUM, komunistów. Więc to jest region, o którym się mówi, że on jest zawsze gotowy do rewolucji marksistowskiej. Także ja Polakom, którzy tak uwielbiają wypady na weekend do Barcelony, no ja przyznam, że trzeba patrzeć na ten region troszeczkę z takim, prawda, krytycznym okiem, bo no właśnie, on ma swoje problemy.
Powiedziałaś o rozmowach z Rosjanami, ale na jakim szczeblu były te rozmowy? Czy ktoś odpowiedział na to pytanie, czy to były wysoko postawione osoby na Kremlu, czy to byli żołnierze, czy to był Wagner, Prigożyn, z kim rozmawiali?
Tu się przewijały różne nazwiska. Cały czas się mówi o ludziach z otoczenia Kremla, czyli o emisariuszach Kremla. Podobno Putin był rzeczywiście umówiony na wideokonferencję z ówczesnym prezydentem Republiki Katalońskiej, czyli Puigdemontem, do której jednak nie doszło, ale wszystko to było jak gdyby sterowane przez Kreml i no właśnie, i te rozmowy trwały. O tym się pisało zresztą już od 2020 roku, prawda? Ale uważano, że to jest tak niebywałe, że Rosja chciała ingerować już wtedy w 2017 roku, posyłać, prawda, desant wojskowy do Katalonii, że troszeczkę traktowano te doniesienia z przymrużeniem oka. Teraz, kiedy już jest zapis rozmów, kiedy wiadomo wszystko, no sprawę trzeba traktować poważniej i dla nas jest to też jakaś tam lekcja, prawda, że Rosja jest jeszcze bardziej nieobliczalna niż zwykliśmy sądzić.
Jeżeli rozpadnie się koalicja rządząca w Hiszpanii, to oznacza nowe hiszpańskie wybory, czy też może ktoś z kimś się połączyć i zacząć rządzić w ramach tego parlamentu, który jest?
Znaczy, wielu Hiszpanów ma taką nadzieję, bo powoli upada ich nadzieja, którą wiązali z tym, że to Unia Europejska zareaguje na dziejący się zamach stanu, więc teraz pokładają nadzieję, że być może skoro wspólnik Sancheza jest powiązany z Rosją, to Komisja Europejska wreszcie wyda z siebie jakiś pomruk. Więc trudno też myśleć o rozpisaniu nowych wyborów, ponieważ Sanchez jest niebywale sprytnym tutaj politykiem, który umie się utrzymać na fotelu. Poza tym, tak jak mi mówił Hiszpanie, bo jeszcze wczoraj dopytywałam, czy mogę Polakom powiedzieć, że jest nadzieja, prawda? Mówią, że dokąd, prawda, socjaliści mają posiedli wszystkie instytucje państwa, od Trybunału Konstytucyjnego przez obrachunkowy, także no trudno oczekiwać, że coś tutaj się takiego stanie, ale de facto mówił, że tak naprawdę nie rządzi nimi Sanchez, tylko ów Puigdemont, który cały czas za wejście do koalicji stawia mu i aktualizuje listę nowych żądań, co sprawia, że Hiszpanie no są, że tak powiem, zakładnikami Katalonii.
Są zakładnikami Katalonii, ale też może staną się zakładnikami rolników, bo rolnicy hiszpańscy przystąpili, największe związki rolników przystąpiły do tego ogólnoeuropejskiego protestu. Hiszpania, Francja, Holandia, Niemcy, Polska. Jest bunt przeciwko polityce centralizacji, przeciwko polityce klimatycznej i zielonemu ładowi w rolnictwie.
Tu bym powiedziała, że jeszcze tak spokojnie z tym buntem. Jakkolwiek Vox pracuje już od paru lat, aby rzeczywiście wzmóc jakoś reakcję rolników. Tym bardziej, że rzeczywiście jest to, co śledzę, oni są bardzo poszkodowani. Ta sytuacja Hiszpanów, rolników hiszpańskich przypomina naszą, bo o ile my jesteśmy poszkodowani przez właśnie te towary z Ukrainy, to Hiszpania od zawsze jest poszkodowana przez Maroko, które nie spełnia żadnych norm wyśrubowanych Unii, innych, a jednocześnie zalewa rynek czy europejski, czy hiszpański swoimi tanimi produktami, co bezpośrednio uderza właśnie w rolników. Więc ja nawet jestem troszeczkę rozczarowana, bo zawsze słyszę narzekania na Unię i z tego, co obserwuję, te protesty jeszcze nie są tak duże, jak można oczekiwać. Tym bardziej, że Unia Europejska jak gdyby w kolejnych krokach chce uczynić Maroko, czyli państwo jedynie stowarzyszone, tym, które będzie otrzymywało dotacje na zielony gaz, na też tutaj przemysł związany z przetwórstwem, więc to wszystko boli Hiszpanów, ale uważam, że mogliby się bardziej zmobilizować.
Odpowiedziałaś na pewnego X-a, czyli tweeta.
Tak, chodzi o to właśnie, że trzeba pilnować polityków, którzy odwiedzają muzeum w Auschwitz i tutaj takim niezgrabnym tweetem, też kompletną ignorancją, która uderza w nas Polaków też, wykazała się prezydent prawicowa pochodząca z Partii Ludowej Isabel Ayuso, która odwiedziła muzeum w Oświęcimiu tydzień temu i po tej swojej wycieczce do Auschwitz opublikowała na swoim koncie twitterowym zdjęcia, ale też swoje wyrazy współczucia, pisząc, że w Auschwitz polegli głównie, i tu wymieniam w kolejności, homoseksualiści, osoby upośledzone, mniejszości etniczne, cyganie, po czym dodała, że 80% z nich stanowili Żydzi. Więc to jest kolejny przejaw tego, że w Hiszpanii Auschwitz, w tej Hiszpanii progresistowskiej, funkcjonuje jako obóz, gdzie właśnie maltretowano głównie homoseksualistów, więźniów politycznych, Żydów, owszem, cyganów, ale nigdy, przenigdy nie słychać o ofiarach polskich. Więc ja się przeciwko temu buntuję. Oczywiście zareagowałam na tweet. Pomógł mi też hiszpański eurodeputowany spopularyzować tą moją ripostę, która zawierała dane z Muzeum Auschwitz. I tak, że tak powiem, samotnie od lat usiłuję uczyć Hiszpanów, że troszeczkę inaczej wyglądają statystyki ofiar w Auschwitz, niż zwykli je publikować.
Patrzę na twoje notatki i widzę Hiszpania i macki Kremla, ale też tak się zastanawiam, czy ty byłaś na kursie kaligrafii?
Aj, to się wydało, tak. Ja, że tak powiem, uczyłam się we Francji, w Marsylii kaligrafii. I do tej pory, nie wiem, czy można mówić, ale jestem kaligrafem warszawskim na usługach, że tak powiem, tutaj Rady Miasta Warszawy. Więc jestem jedyną chyba w Polsce osobą, która pracuje jednocześnie dla prawicy, a jednocześnie piórkiem prowadzę kronikę honorowych obywateli Warszawy i to już od lat. Także no, że tak powiem, nietypowo.
I teraz nietypowe zaproszenie, nie tylko Wyspy Kokosowe, ale inne Wyspy pojawią się na antenie Radia Wnet, bo już jutro w czwartek po godzinie 11 pani redaktor Małgorzata Wołczyk zaprosi nas na pewną wyprawę.
Chciałabym zaprosić wszystkich serdecznie. Nie wiem, na ile mi wyjdzie ta konkwista polskich serc z muzyką, najlepszą muzyką z iberosfery, ale będą też ciekawe opowiastki. Opowiem, jak w 3 minuty rozkochać w sobie Latynosa, w 5 minut zniechęcić lewaka. Może będą żenujące żarty prowadzącej. W każdym razie bardzo bym się cieszyła, gdyby państwo byli ze mną jutro o 11 w programie muzycznym No me gusta Polska Tuska.
I to jest zapowiedź jutro, godzina 11. Dzisiaj jest godzina 9. Kończymy poranek Wnet. Małgorzata Wołczyk, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio przy krakowskim przedmieściu 79. Ksenia Parmańczuk wydała dzisiejszy poranek. Konrad Tomaszewski, którego chciałem pokazać, ale go w studiu nie ma, zapewnił nam transmisję wideo, a Jakub Duszek wszedł do studia. To oznacza, że za chwilę będą wiadomości. Po wiadomościach studio białoruskie, a potem studio Lwów, a potem godzina 10, Odyseja Wyborcza. A co potem się będzie działo? Kto to wie? Radio Wnet, Żółta Łódź Podwodna, patronat.pl, ukośnik Radio Wnet. Zapraszamy i zachęcamy pasażerów, którzy chcą z nami popłynąć na Wyspy Kokosowe.